Chvála Bogu, už ide tak na głos. Nie wiem, ja się nie obawiam, bo ja mam taki mocny głos, że często na grobach, jak tam jestem, na cmentarzach, to tam nie potrzebuję mikrofonu. Ale cieszę się, że mam ten przywilej być pośród was. To naprawdę, pastorze Piotrze, serce moje jest poruszone, ponieważ to cudowne uwielbienie, które tutaj przed chwilą było, też dotknęło mnie. Niemniej chcę powiedzieć, że to jest ten przywilej. To jest ten przywilej, który Bóg daje. I kiedy tutaj wyjeżdżałem, to żona w pewnym bólu, bo no, rozstajemy się, nie będziemy razem, a jesteśmy dopiero 10. rok małżeństwem. Także rozumiecie, że to jeszcze jest taka pierwsza faza. I ostatnio byliśmy też na Almie. Wszystkim mogę to polecić, że wiecie, o czym mówię, o tej Almie. To też mieliśmy taki mały jeszcze remoncik. Okazuje się, że każde małżeństwo czasu do czasu może sobie zrobić remoncik. I wtedy jest nowa fala. Niemniej żona pozdrawia was serdecznie. I ma nadzieję, że tutaj wstydu nie przyniosę. A ja się postaram. Także też dziękuję pastorze za zaufanie. Niemniej jadąc tutaj otrzymałem od pastora seniora Jakuniuka specjalne, osobiste pozdrowienia na ręce pastora. Także wkrótce tam się z nim spotkam w czwartek, mam nadzieję. To przekażę, tak? I jeszcze tutaj wczoraj w takiej krótkiej rozmowie telefonicznej pastor Maksymilian Pyra też prosił, żeby pozdrowić. Także muszę być, jakby będąc dłużnikiem wierny ich poleceniu. Przekazałem te pozdrowienia. Może trzeba parę słów powiedzieć, ponieważ na pewno to potrzebne jest dla was, którzy chcecie jakby później usłyszeć słowo. To tak też widzimy, że apostoł Paweł zanim coś napisał, to najpierw tam coś o sobie powiedział. Ja też chcę powiedzieć ku chwale Bożej, że wiele lat temu, to już było dawno, trochę patrząc też na moją siwą głowę, to możecie już też się domyślać, że to było już bardzo dawno dla niektórych, tutaj jest dużo młodych ludzi, także to było bardzo dawno, ale właśnie tutaj z pobliskiej Matiaszówki, tak, to jest niedaleko, przyjechał prezbiter Józef Rubel, aby usługiwać na chrzcie. A kiedy ja szedłem, ten 15-letni chłopczyk przez ten Chrubieszów, ludzie palcem pokazywali i słyszałem, jak mówili, ciekawe, ile dolarów za niego dali. Ale to było cudowne, że ja tam się nie wstydziłem Jezusa i dałem się ochrzcić tam w tej huczwie z rąk prezbitera Józefa Wróbla, jakby syna tej ziemi podlaskiej, który będąc sługą Bożym, dzisiaj w chwale Bożej odpoczywa i odbiera nagrodę. A my to pamiętamy, że ja to pamiętam szczególnie, że właśnie jakby z waszych stron doświadczyłem tego błogosławieństwa. To już ponad dużo, 30 lat więcej, już 76 rok. Ale wiem, że warto było. I to przymierze z Panem trwa. Często ja nie jestem wierny, ale dziękuję Bogu, że On zawsze był wierny. Niemniej też wspominam te wydarzenia, które spotkałem się z pastorem Piotrem. No, tak mi utkwiło w Gdańsku, siedzimy na konferencji. To wiele temu też było, ale to było też cenne, że mogliśmy tam doświadczać Boga. A też szczególnie pamiętam tą kolumnę Zygmunta w Warszawie. Jakaś była tam uroczystość i myśmy tak się jakby tak zgadali. I to jest niezwykłe, że możemy mieć takie momenty wspomnień. I też dzisiaj mam pewną sprawę, którą też chciałem wam przedłożyć na sercu, ponieważ ostatnio też rozwijam to dzieło. Już wiele lat to robię. W różnych to było w wymiarach. Ktoś tam podliczył mi 2 miliony ulotek w Polsce. Może mniej, może więcej, ale coś koło tego będzie. I już myślałem, że jak już teraz zestarzałem się, jak już wychowałem zbór, przekazałem w ręce swojego ucznia, kiedy myślałem, że też będę mógł spokojnie książki pisać, bo teraz też otworzyłem przewód doktorski i chcę troszkę napisać jeszcze rzeczy. Ostatnio wydałem takie dwie publikacje, dwa skrypty do greki i hebrajskiego. Mam zanadrzu następne rzeczy, szczególnie taki tytuł będzie prowokujący, miłosne listy biskupa. To będzie opis, taki krótki opis, pieśń nad pieśniami. Też w tej perspektywie dziesięciolecia małżeństwa i w tej sytuacji, w której kiedyś byłem, właśnie kiedy szukałem żony, jak szalony, bo będąc wdowcem, odkryłem, że niedobrze być samemu. I chcę to opublikować. Ciekawe, jak to na kulu będą czytać ci biskupi szczególnie, bo taka jest anegdotka, że jeden dokuczliwy biskup chciał rabina poniżyć, bo byli na uczcie i rabin sobie tam jadł koszerne, a biskupowi świninę przyniesiono. I ten biskup się zdenerwował, mówi: uczony człowieku, kiedy wreszcie będziemy jedli z wspólnej miski? A on mu zrepostował: na pańskim weselu, panie biskupie. Także też to jest takie, że nie rzepiajmy Żydów, bo oni potrafią ostro ripostować i czasami tak jak ten rabin temu biskupowi, tak prosto w nos. Ale ja tego nie zamierzam to robić, chcę służyć, chcę też przekazać słowo, które mam na sercu. I to jest też niezwykłe, że Pan daje tą łaskę. Później troszkę powiem też właśnie o pewnym projekcie, który się łączy z wami i mam nadzieję, że mimo pewnego może nawet szumu, który się wytworzy, będziecie z tego zadowoleni. Bo jakby przyjechałem też troszkę was tak po cichu w swój sposób wspomóc. Jakby tak was, jakby mam nadzieję, zasilę, bo jutro będzie pewne działanie misyjne w Białej Podlaskiej. O coś też się modlimy i o to zabiegam, żebyście też się o to modlili. Bo to będzie też jakby na wasze konto. Tylko że ciosy będą na mnie, a zysk dla was. Także myślę, że to będzie dobra, intratna dla was operacja. I takie słowo dla was chcę przekazać. Z listu do Kolosan czytam. Z pierwszego rozdziału 12 wersetów. Paweł, z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat. Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłonego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Amen. Apostoł Paweł, pisząc do Kolosan, nie miał takiego problemu, jaki miał chociażby w Koryncie, gdzie powszechny był problem. W ogóle ten zbór w Koryncie można nazwać tak, i ja wiem, co mówię, bo też jakby z tych kręgów się wywodzę, ale muszę powiedzieć, że nie wszyscy charyzmatycy są duchowi. I akurat ten zbór w Koryncie był, można powiedzieć, takim zborem cielesnych charyzmatyków. Tam było masę problemów moralnych. Tam się po prostu spili na Wieczerzy Pańskiej. To wyobraźmy sobie dzisiaj, gdybym ja tutaj przyszedł i był pijany. To po prostu trzeba by wezwać jakoś tutaj pomoc medyczną, ale najlepiej kaftan bezpieczeństwa i zneutralizować takiego klienta. A tam w Koryncie na wieczerzy pijani byli. Spili się. A więc można czasami powiedzieć, z nami tak jeszcze nie jest źle. Niemniej ten zbór w Koryncie miał jakieś moje problemy. Czy też tak samo problemy były takie moralne, oprócz moralnych mówię, teologiczne takie. Takie zamieszanie, jeden to, drugi tamto. Po prostu nie wiedzieli, jaka jest ich teologia. Mieli całkowity bałagan w poglądach. I szczególnie zaatakowane było też zmartwychwstanie. Aż Paweł musiał napisać do tych Koryntian, że gdybyśmy tylko w tym życiu pokładali nadzieję w Chrystusie Jezusie, byśmy najbardziej pożałowania godni. A więc nasz wymiar chrześcijaństwa, on nie tylko się koncentruje na ziemi, ale ma ten wymiar kosmiczny, wieczny. I można powiedzieć, więcej będzie tam niż teraz. Ze mną często wiele lat jeździł taki staruszek, on już teraz jest u Pana, i on miał taką chorobę i ręce mu się bardzo trzęsły, ale miał takie swoje powiedzonko. Jak się go pytało, bracie, jak się czujesz? On mówi, mój domek się trzęsie, ale wkrótce będzie nowy. I to było jego zwycięstwo. Mimo tej choroby, mimo ułomności, która go dotknęła, w związku z tym, że człowiek żyjąc starzeje się. Więc kiedyś moja zmarła żona tak mi też oświadczyła, choćbym się w mleku kąpała, to i tak zmarszczek nie ukryje. I miała rację. Ja też widzę, że nawet kąpiel w mleku kozim mi nie pomoże, bo po prostu już starość wychodzi. Ale ta nadzieja zmartwychwstania, ona pozwala spojrzeć śmierć zupełnie inaczej. Po prostu, jeżeli Pan mnie odwoła, podkreślam, to po prostu spokojnie odchodzę, wiedząc, że tam czeka mnie coś lepszego. Tam czeka mnie wieczność z Bogiem. Ale Koryntianie mieli z tym straszny problem. Oni tam błądzili, oni tylko myśleli, że no tak, opium dla ludzi na ziemi, religia. Ale chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo jest tą relacją, której rozwijamy osobistą więź z Bogiem. I ta więź ma ten wymiar, który teraz przez wiarę pielgrzymujemy, ale potem w zmartwychwstaniu ujrzymy w całej pełni. Doświadczymy czegoś, o czym żaden kaznodzieja nie jest w stanie powiedzieć. Mówi Paweł, głosimy to, czego jakby rozum ludzki nie ogarnie. Najlepszy teolog tego nie ogarnie. Ale to nas czeka. Tutaj z kolei do tych Kolosan mówię, Paweł tutaj nie miał jakichś takich potrzeb, żeby coś im pisać, nagannego, bo po prostu oni byli cieleśni, bo może mieli jakąś teologię błędną. Ale okazuje się, że jak powiedziałem na początku też w takim swoim przykładzie, że nawet dobre małżeństwo co jakiś czas może zrobić mały remoncik. Pogłębienie relacji. My teraz od paru dni żoną piszemy listy miłosne. Wyobraźcie sobie, chłop 53 lata, już jakby staż małżeński łączy z tym pierwszym małżeństwem, to ja liczę sobie ciągły staż, bo to jakby mam zdany egzamin z pierwszą żoną, która umarła i teraz drugą zdaję, to już ponad 30 lat. Ale przydaje mi się teraz pisać listy miłosne do żony. I okazuje się, że jeszcze się muszę uczyć. Dlatego w każdym miejscu będąc, możemy doświadczać tego, że ta właśnie łaska Boża uczy nas. Ta łaska Boża wyposaża nas. I właśnie w tym temacie parę słów chciałem powiedzieć. Po pierwsze pisze Paweł do Kolosan, że mówi, wy usłyszeliście wy usłyszeliście przedtem w ewangelicznym słowie prawdy. I tutaj nazywa apostoł Paweł tak skrótowo to, co dzisiaj my nazywamy Pismo Święte, nazwie to ewangeliczne słowo prawdy. I ja mam osobiste świadectwo, które po prostu pozwala mi z całą bezczelnością śmiało twierdzić, że gdyby nie ten Nowy Testament, który jedna baptystka gdzieś pod koniec lat 60. przywiozła na jakąś zapadłą wioskę pod ukraińską granicą, gdzie wszyscy mieli tylko jeden zwyczaj, jak najwięcej bimbru się napić. I nieważne, czy to był miejscowy ksiądz, czy to był pierwszy też partii, cała po prostu ta wioska tylko w jednym znajdowała upodobanie. Jak najmocniej i najczęściej się schlać. Ale właśnie ta baptystka, wręczając mojemu ojcu ten Nowy Testament, spowodowała tą rewolucję, która do tej pory trwa i która jeszcze ma chęć w jakiś sposób wspomóc was tutaj w Białej Podlaskiej. I kiedy mój ojciec wziął od tej swojej ciotki, bo to była ciotka mojego ojca, ten Nowy Testament, to on tak najpierw stwierdził, co oni nie mieli co robić, tylko dzieci robili. Mówi, Abraham spłodził i ten spłodził i tylko pierwszą kartkę otworzył, mówi, nie mieli co robić, tylko dzieci robili. A on też miał dużo dzieci, bo nas było dużo i też czasami to było po pijaku. Także dzięki Bogu, że żaden z nas nie jest debilem, ale różnie mogą być. Niemniej dzisiaj ojciec jest w wieczności i on ma zbawienie, ja mu też przebaczyłem. Ja nie mam żadnego urazu w tym punkcie, tylko stwierdzam pewne historyczne etapy. Ale mogę dzisiaj powiedzieć, patrząc z tej pozycji, że już ileś tam lat minęło. Ja już mam też siwą głowę, to już trochę rozumu już powinien mieć, bo jakieś wnioski wyciągać. I również taka sytuacja, to wspomniał pastor mojego brata, a nas jest mówię więcej. I też ta wioska, o której mówię, jedna z takich właśnie wiosek tego typu, tam gdzieś pod ukraińską granicą, kilka lat temu miała dramat, bo nikt nie chciał być sołtysem. I też nie za bardzo mogli kogo znaleźć, bo nie wiadomo, czy ten sołtys doniesie te pieniądze, czy przepije tam gdzieś po drodze. Ale znaleźli jednego chłopca, jechowca, jak to oni mówią. No tak nas tam określają. I mój brat przejął władzę w naszej wsi, został sołtysem. A jest biblijnie wierzący. Także pomału sięgamy po władzę. Ale to jest taka władza, że nikt nie chciał. A mój brat musiał. I już kilka lat już rządzi i dalej ma potrzebę rządzić, bo na razie ma 30 lat i uwaga panny, stary kawaler, to jeden dramat. Także może któraś by się tutaj zainteresowała, siostra, a ja chętnie podam parametry i przyjadę na wesele. I nawet mogę kazanie wygłosić, jak trzeba. Nie, my w ogóle przecież mamy cały ten dramat, że my i pogrzeby robimy, i wesela. Ja już chowałem też, komunistów chowałem, kiedyś pułkownika Wojska Polskiego musiałem w Lublinie pochować. To może wam powiem paru słowa, taką zabawną sytuację to dla mnie była. To była taka trudna, ale i zabawna, bo to był prawdziwy komunista, który nienawidził księży jak psów. No, to był komunista, także ja podkreślam, co on mówił i co on myślał. Ale miał córkę na kulu, która była w prawie kanonicznym bystra. I do niego mówi ojciec, jak już trochę było już tak bliżej jego śmierci, mówi ty na księży tak nie nawalaj, bo kto cię pochowie. Nie ma już mistrzów ceremoniału, bo partia się już skończyła. Wcześniej byli mistrzowie ceremoniału w partii. Nie, mówi, kto cię pochowie? Mówi, tam na kulu jest taki ksiądz, który jak się z nim tam po cichu mówimy, to on cię pochowa, ale ty przynajmniej nie bluzgaj na nich, żeby gdzieś tam nie doszło za daleko. A on wtedy wskazał na swoją żonę, która była członkiem zboru w Lublinie, mówi, matka, załatwi się z jej pastorem, pastor mnie pochowa. No i tak wyszło, że ten pastor zadzwonił do mnie, a ja nie wiedziałem, o co chodzi. I pojechałem, przyjeżdżam na ten cmentarz, a tam wojska nagnali, leci do mnie jakiś kapitan, melduje posłusznie, oba tylu pastorze, że będziemy strzelać. Ja tylko mówię, w kogo będziecie strzelać, chociaż nie we mnie. No ale pułkownikowi się gdzieś tam należało wystrzałów. Jak strzelali, to mało nie ogłuchem, ale jak ja głosiłem, to ktoś powiedział później, jak z karabina strzelałem do nich, a oni wszyscy stali na baczność. Lubię takie sytuacje. Lubię takie sytuacje. Ale to są trudne sytuacje. Niemniej sam się sobie później dziwiłem, jak ja mogłem tak do nich ostro mówić. A ja wtedy wszystko im wygarnąłem. Że nie liczcie na żadne marne pieniądze, bo my to kieszeni nie czyścimy, bo w ogóle czyśćca nie ma. Tylko jest niestety piekło, jeżeli na ziemi nie wybierzesz nieba. Dlatego to ewangeliczne słowo prawdy, ono porządkuje wszystko. To ewangeliczne słowo prawdy jest tak istotne, że Pan mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Kiedyś chodziłem z synem po jednej wiosce i ludzie do niego mówili, nie ma to co robić, łazita, agitujeta, do roboty byś ta się wzięli. A ponieważ ja się umiałem ubrać, to oni mówili, niech będzie pochwalony Chrystus na wieki wieków. Wiecie, koloratka za 5 zł czyni różnicę w ludziach. Także ostatnio się też nauczyłem to używać. Bo jak w jednej wiosce na moich oczach darli ten Nowy Testament, jeszcze po nim skakali, bo to Jehowę. Całe szczęście, że godonici tam krzyżyk umieścili. To dużo ratuje. Ale jeszcze niektórzy dalej są tak tępi, szczególnie to właśnie widzę w Polsce, a sam jestem przecież Polakiem, po polsku mówię, chociaż mam pewną domieszkę krwi łemkowskiej. Także trochę gdzieś tam jestem góralem, spod Gorlic ukazuje się nazwisko Kwoka. To jest łemkowskie nazwisko, więc mam pewną taką śmiałość, żeby do Polaków troszkę powiedzieć tak troszkę, a wy jesteście Podlasze, czyli Podlachem. Polacy to zajęli tę ziemię, więc to jest Podlasie. Tak jest, do Polaków prawdziwych mówię, bo to jest Podlasie, Podlachem, Podlasze. To może nie wiedzieliście, skąd jest ta nazwa. To jest zajęte przez Polaków ziemię Rusinów. Bo wszędzie indziej byli gdzieś Rusini czy Litwini, a tu wreszcie się Polacy usadowili, Podlasze. A więc słuchajcie, Polacy, ewangeliczne słowo prawdy to jest ta wartość. Ja mówię, ja na sobie to przeżyłem. Gdyby nie ta prosta Ewangelia, gdyby nie ten Nowy Testament, to ja nie wiem, czy bym w ogóle żył. Wielu z mojego rocznika już się tak zapiło, że już nie żyje. Okazuje się, że nikt wódki nie wypił. Kiedyś mieliśmy też taki dramat. Głosiliśmy Ewangelię w Krasnystawie. Spodziewam się zespół z Anglii. Pięknie śpiewali, super imprezka. Super było. Na naszych oczach skarbitówką sowiecką. Facet jeszcze nie dopił. Skonał. Myśmy nie byli w stanie mu pomóc. Był za późno. Ten kolega, który z nim pił, to dzięki Bogu, że od razu pokutował. Bo był pod wrażeniem. Po prostu był pod wrażeniem. Dlatego w każdym wymiarze, czy tak zwanej patologii, czy nawet tak zwanego normalnego człowieka, to ewangeliczne słowo prawdy, ono niesie to ziarno. To ziarno, które mówi apostoł Paweł, które mówi, usłyszeliście. Ja jestem pewien, że na tej sali wszyscy usłyszeliśmy. Tak? Bo mamy po to uszy, żeby słyszeć, co Duch mówi. I trzeba też słyszeć w sposób taki, jaki jest powiedziane, bo czasami słuchamy wybiórczo to, co nam ucho chce, co nam się podoba. Ale ewangeliczne słowo prawdy prowokuje nas. Czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Czy jak mówię, jest mi to jakby po nosie. Bo po prostu mi się to nie podoba. Ale teraz mam żonę właśnie pielęgniarkę, to odkryłem jedną rzecz, że jak nawet jak zastrzyk daję, to jakieś ma w to zastosowanie. Czasami taki zastrzyk to najpierw boli, ale jak jest w nim dobra porcja prawdy w miłości, to i chociaż najpierw boli, to potem dobrze skutkuje. Podobnie i Bóg. Czasami do nas przychodzi, jak kładzie na coś palec, a mówimy, boli, oj nie lubię tego, Tutaj też pastor Krzysztof wspomniał, brat prowadzący, widzę, że nawet Jezus w Grójcu miał ten moment, powiedział, jeżeli Ojcze można. W swoim ciele. On to jakby odbierał, w swojej duszy, on to czuł. Ale w swoim duchu wiedział jedno. Oto przychodzę, Boże, Ojcze, aby wykonać Twoją wolę. On umiał z siebie podporządkować temu planowi Boga. I on uczy nas, uczy mnie, uczy każdego z nas w tym miejscu, że to ewangeliczne słowo prawdy. Po prostu prawda wyzwala. Prawda czasami jakby kuje w oczy, ale półprawda nie wyzwala. Fałsz całkowicie prowadzi nas na manowce. Jak mówię, teraz jestem doktorantem KUL-u i mam na co dzień kontakt z tymi czcigodnymi księżmi, ale czasami jakby tak oczom nie wierzę i uszy przycieram, jak można takie po prostu rzeczy wymyśleć? Skąd jakby to można wziąć? Dlatego okazuje się, że faktycznie człowiek ma tą zdolność, że ten błąd powtarzany, utrwalany, on po prostu jest jakby przyjmowany za prawdę. Ale to Słowo Boże, ono ma taką właściwość, że nie ma względu na osoby. Po prostu Pan Jezus traktuje wszystkich w sposób taki, że jak czytamy Ewangelię, czytamy opowieści, to przychodzi ktoś tak miło, do Niego mówi, no wiemy, że z nieba przyszedłeś, wiemy, że jesteś od Boga, a on mu ubudu od razu mówi, ale jak się na nowo nie narodzisz, to nie ujrzysz ani nie wejdziesz. Już nie mówiąc, żebyś wszedł, nawet nie ujrzysz. A on mówi, co to jest? No okazuje się, religijni ludzie, teologowie często w podstawowych sprawach mniej wiedzą niż taka po prostu zwykła siostra w zborze, która po prostu wydaje się im nieuczona, niegramotna, jak ta ciotka z Francji. To była sprzątaczka. Francji sprzątała u jakichś Amerykanów, baptystów. Sama była baptystką. I jechała do Polski, to wzięła, co mogła wziąć sobie tam z Francji. I potem jej dali z Polski jajka, żeby zawiozła do Francji. To celnik się za gołę zapłacona w ogóle wiezie. Prosta kobieta była. Ale u niej było jedno zrozumienie. Że chociaż musiała płacić za powietrze. Za każdy dzień komuniści w Polsce wtedy zbierali od obcokrajowców, dywizowców dolary. I musiała zapłacić za powietrze. Za to, że przyjechała do Polski każdego dnia i musiała wymienić po niekorzystnym kursie w walutę zagraniczną, bo komuniści ściągali z tych dewizowców ile się dało. Ale ona była gotowa to zrobić, bo ona jakby duchowo wyczuwała to, że jeżeli to ziarno padnie na jakąś glebę. I skąd ona mogła wiedzieć? Ona już jest z wieczności. My cię zajeżdżamy do jakby jej, tej najbliższej rodziny tam w Francji, do Orleanu, Orléans po francusku. I tam też mamy teraz zadanie, bo teraz my ewangelizujemy jakby jej potomków. Bo nie wszyscy uwierzyli tam. Ale my teraz jakby spłacamy jej dług, który mam wobec niej. I to jest też takie dla nas niezwykłe, że zawsze to może działać w taki sposób, że nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz. Była kiedyś ewangelizacja w Stanach Zjednoczonych i organizatorzy byli pełni rozczarowania. Tyle pieniędzy wypakowali, żeby przygotować ewangelizację. I tylko jedno dziecko się nawróciło. A tym dzieckiem jest Billy Graham. Także czasami my tak osądzamy coś, że to tyleśmy wydali forsy na taką imprezę. Nikt się nie nawrócił, jakiś jeden dzieciak. A może ten potem dzieciak będzie właśnie Billy Grahamem. Jeżeli mowa o Billy Grahamie, to taki jeden cytat z jego ust, który też bardzo mi w tym punkcie pomaga, motywuje mnie. Billy Graham kiedyś powiedział na pytanie, dlaczego nie przychodzi Pan Jezus, przecież obiecał, że przyjdzie, dlaczego nie przychodzi, to mówi, to jest wina nas, chrześcijan. Mówi, to my opóźniamy przyjście Jezusa Chrystusa, kiedy nie głosimy Ewangelii. Dlatego on powiedział, że będzie głoszona ta Ewangelia, a potem przyjdzie koniec. Dlatego my musimy ogłosić tę Ewangelię, mówi Billy Graham, że przyszedł koniec. Koniec, którego my oczekujemy, ponieważ to będzie zupełny zwrot dziejów świata. Przyjdzie władca pokoju. Zrobi na tej ziemi porządek, którego ani ONZ nie jest w stanie zrobić, ani tym bardziej ta Unia Europejska. Miałam nie być politycznym, przepraszam, to pamiętam to. Ale tylko to ilustruję, że po prostu Jezus Chrystus, Książę Pokoju, i tutaj chyba można mi to powiedzieć śmiało w tym miejscu. On jest tą nadzieją dla wszystkich polityków, dla wszystkich tych zapowiedzi, które oni znowu nam podsuwają. I daj Boże każdemu politykowi, żeby mu się udało. Ale musimy też rozumieć, że ułomne naczynie nie zrobi dzieła doskonałego. Ale On, Jezus Chrystus, powiedział, przychodzę. Ale Izajasz ostrzega, że będzie miał rózgę żelazną. I tą luzgą żelazną powiedziane jest rozbije garki. A garki jakby symbolizują ludzi. Więc możemy uważać, że on też ma tą władzę, która po prostu potrafi mocno uderzać. Ale dzisiaj on mówi do nas takiej nadziei, że nawet jak nas troszkę może boli, to on po prostu mówi w takiej nadziei, że może coś się stanie. Dlatego to ewangeliczne słowo prawdy. Bo mówi, usłyszeliście to w ewangelicznym słowie. Ale co mówi się stało wcześniej jakby u was, kiedy usłyszeliście i co się dalej jakby dzieje? Właśnie to słowo rodzi wiarę. Paweł pisze do Rzymian, mówi, jak mogą uwierzyć, jak nikt nie głosi? Dlatego jak czasami ludzie mnie atakują i nawet czasami ja się dziwię, bo i święci mnie potrafią atakować, a ja ich proszę, zostawcie mnie w świętym spokoju. To czasami muszę się tłumaczyć. I ostatnio mam taki też argument, jedna dziennikarka opisała mnie w kurierze, a było to tak, że byłem w Terespolu, pastor Zabłocki mnie zaprosił do jakiejś tam pomocy. Ja byłem zaoferowany tą pomocą, bo tam musiałem tłumaczyć i tłumaczyłem i z angielskiego, i z rosyjskiego, i z niemieckiego, bo okazało się, ci goście wszystkie te języki znali, a tam musiałem to wszystko to tłumaczyć. I byłem, bo trochę tam się tych języków ciągle uczę i coś tam się nauczyłem. I byłem tym zajęty, ale na ten telefon i tak ja nie usłyszałem dobrze, a ta pani mówi, że ona z kuriera, a ja usłyszałem z kurii lubelskiej. I z tego przerażenia powiedziałam, że ksiądz Ryszard, jakby ten. No bo jak sobie myślę, jak już kuria mnie namierzyła, to już się muszę bronić tutaj. Ale ta dziennikarka jakby zadała mi kilka pytań i nie pytała się mnie więcej, a potem mnie donieśli, słuchaj, w kurierze, i to na Google'ach musicie znaleźć, co to jest gdzieś tam jeszcze, opisali ciebie. Ja później czytam, co tam mi opisała ta dziennikarka, pani Agnieszka Kasperska. I ona tak napisała, do skrzynek pocztowych w Lublinie wkładany jest właśnie Nowy Testament. I sama sobie zdjęcie zrobiła, fotomontaż zrobiła jeszcze, sobie zdjęcie zrobiła, bo to ja nie jestem ja, tylko jakby to ona jest tutaj, albo ktoś od niej. Książeczkę rozprowadza, tak napisała, Chrybieszowska wspólnota Parakletos. Księża rzymskokatolicy mówią, że wierni mogą z nich korzystać. I teraz jakby mnie cytuje. Rozprowadzamy Nowy Testament słuchając Jezusa, który mówił: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Chcemy wszystkim głosić Ewangelię tak, by nikt już nie mógł twierdzić, że nie słyszał słów Boga. Mówi ksiądz wspólnoty Parakletos Ryszard K. Tam nazywała mnie Koch, mi nazywała wtedy tam. Podkreśla też, że Nowy Testament dla wszystkich kościołów jest taki sam. Książeczkę wkładają do lubelskich księg pocztowych, mogą więc studiować zarówno osoby szukające prorosłyciu Boga, jak i członkowie wszystkich kościołów. W pewnym sensie dała mi argument. I ja czasami pokazuję braciom. Zobaczcie, to świat, no bo to jest kurier lubelski. To jest pani Agnieszka Kasperska. To nie jest święta Agnieszka, tylko pani dziennikarka, która jest taka zadziorna, taka agresywna. Ja też nie wiedziałam, co ona tam w końcu mi napisze. I też tak, jak usłyszałem to z tego przejęcia, ta kuria lubelska, to mówię, cały drżałem. To, no już jak już kuria się do mnie dorwie, to już na kulci nie dostanę, a chciałem ten doktorat otworzyć tam. I udało mi się otworzyć i mam zamiar opisać Pentecostalis Wołynia. Także będę też swój ukraiński rozwijał jeszcze bardziej i będę chciał to opublikować. I może też przekonam niektórych w Polsce, że nie tylko w Brazylii, ale już blisko, po sąsiedzku, Słowianie, masowo idą za Jezusem Chrystusem, nie słuchając różnych opowieści ludowych typu babcina pobożność. Bo się przyznał jeden z moich profesorów, że faktycznie oni uczą tych seminarzystów, ale potem oni idą na parafię, a tam bierze górę babcina pobożność. I zdrowaś. A jedna z sióstr, jak tak ktoś coś tam się pyta, zdrowaś Mario, mówi, łaski pełnaś, dobrze się czuję, zostawcie mnie w spokoju. Dobrze się czuję. Ile razy się będziesz pytał? Ile razy będziesz dręczył? Zostaw w spokoju. I to jest ten wymiar, który może też dla kogoś to być szokujące. Że jakby tak prowokujemy niektórych. Niektórych może tak podrażniamy. Może niektórych tak coś tam jakby tak do ściany przypieramy. Ale chodzi o wiarę. Chodzi o wiarę, która jest żywa. Niektórzy mówią, że wiarę zmieniłeś. Ja mówię, jak ja mogłem coś zmienić, jak nic nie miałem? Jak ja byłem martwy duchowo. Co ja mogłem zmienić? Tak samo Rosjanie pierestrojku tam działali, tak? Co tam można było pierestrojkę, jak tam nic się nie postroili? Ale wiara żywa. Wiara, która jest czynna w miłości. Wiara, która przychodzi przez Słowo Boże, przez społeczność Kościoła. Wiara. Wiara, która jest gotowa zapłacić cenę. Kiedy, jak mówi list do Hebrajczyków, 11 rozdział, niektórzy doświadczyli pięknych rzeczy. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety otrzymały potem swoich zmarłych. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć. Nie przyjąwszy uwolnienia. Doznali szydę, spiczowania, więzów, więzienia. Byli kamienowani, paleni, przyrzynani piłą, zabijani, błąkali się w owczych i kozich skórach. I to jest też nasze doświadczenie. Nas, chrześcijan pełnej Ewangelii. Że mamy chlubne jakby dla nas takie dowody, ale mamy chwile, w których jakby pytamy się dlaczego. A Pan mówi, ponieważ Bóg przewidział na nas coś lepszego, aby inni skorzystali z naszej ofiary. I kiedyś też jeden stary kaznodzieja uczył młodego kaznodzieje. Mówi, synku, jak ty masz sukces, a nie miałeś trudu, to nie wzbijaj się w pychę, bo ktoś ciężko pracował na twój sukces. Ale mówi, jak masz tylko trud, a nie masz sukcesu, nie martw się, nie płacz. Ktoś będzie spijał śmietanę gotowych rzeczy. Ja też to przeżyłem w swoim życiu. Jakby już taki był moment, super zbór, dużo ludzi, a Duch Święty mówi, oddaj swojemu asystentowi, a sam się udaj w tułaczkę po wioskach i miasteczkach i wrzucaj do skrzynek bomby, które będą kiedyś eksplodować. I teraz też w czwartek będziemy, jak Bóg da, w Siemiatyczach, a już w piątek ma być na Litwie, aby znowu tam też wesprzeć to dzieło misji. Bo nie tylko mam w sercu jakby Polskę i to jest też dla mnie takie niezwykłe, bo ja nie czuję się godny. Są lepsi ode mnie, są bardziej elokwentni, z lepszym jakby takim dziedzictwem. Ja pochodzę z pijackiej rodziny patologicznej, które jakby tak na samo to nazwisko kiedyś to wszyscy się tak bali, chowali, bo może po zębach dostanie od kwoki. Bo agresywni byli bardzo, jak popili szczególnie, to orczyki szły w ruch i widły i nożec. Co tylko tam znaleźli pod ręką, a to trzeba było, takie było jedno wesele, pamiętam też jako mały chłopczyk, taki koszmar, czasami się tam jeszcze przyśni, że wesele, ale tutaj ktoś leci z orczykiem, a drugi z dysztem, a jakaś mądra kobieta, wiadro zimnej wody, łup jednemu na głowę, łup drugiemu na głowę i zatrzymała prokuraturę, bo by tam była straszna rzecz. Ale ta żywa wiara, ona to wszystko całkowicie przemienia, że dzisiaj możemy wiedzieć, że to ewangeliczne słowo prawdy. Ta żywa wiara rozlewa miłość. Miłość, która nie szuka swego. Miłość, która podąża, szuka. Jak mogę pomóc? I jego każdy z nas może mieć zawsze udział. Jeżeli się modlimy, jeżeli w jakiś sposób wspieramy. Ja tutaj absolutnie nic teraz nie sugeruję nikomu. Żadnej stawki nie podałem. Ale musimy to rozumieć, że jest też miejsce, w którym my również wspieramy to dzieło w praktyczny sposób. Dlatego, że cały Kościół, on ma ten wymiar misyjny. Nie wszyscy są ewangelistami, ale cały Kościół ma wymiar misyjny. Jakby w jakiś sposób nakręcamy sprężynę. W jakiś sposób to promieniuje, w jakiś sposób to oddziałuje. Bo to jest ta żywa wiara. To jest ta miłość. I to jest ta nadzieja. Nadzieja, która nigdy nie umrze. Nadzieja, która będzie trwała. Nadzieja w Chrystusie Jezusie. Dlatego Paweł mówi do Kolosan, usłyszeliście, chwalę was za to, cieszę się z tego, bo mówi, był jakiś też pośród was sługa. I to jeszcze chciałem krótko parę słów w tym temacie też powiedzieć. Że często my mamy takie wyobrażenie, również w Polsce to jest ten problem, że czasami ulegamy takim, jakimś takim postawom, takim bardzo rewolucyjnym czasami. No bo podkreślamy powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących. Bo my nie jesteśmy ci, co tam czekają nas sukcesja apostolska, że specjalny biskup przyjedzie z specjalnego księdza na maści. A w ogóle wczoraj mam też taką zabawną historię, bo jechałem tam w pociągu i jakiś mi się doczepił taki podpiwszy trochę Artur, 30-latek i mówi, proszę księdza, do mnie od razu pytanie. A bogan taki miał tam, że a ja mówię, chłopie, to chociaż się ożeń z tą kobietą, bo już piąty rok jakby ją eksploatuje nielegalnie. Ale coś potem mu pyta się, a gdzie ksiądz jedzie? Ja mówię, do Terespola, do kościoła świątkowego. A on mówi, a co to ten lekarz Sabłocki? Mówi, co to jest? Mówi, co to jest to pastor? Bo jakby katolicy nie szanują pastorów. Uważają pastorów za pastuchów. Dlatego ja ostatnio się bronię, mówię, ksiądz. To od razu nie będzie pochylony na wieki wieków. Ale teraz jakby ten dramat jest. Nie chodzi o wymuszoną taką, jak gdyby taką postawę, ale pewną uległości postawy nas wierzących. Szanujmy swoich usługujących. Doceniajmy ich heroiczną postawę. Ponieważ ja już trochę mówię jako wychowanek zborów, bo ja już nie tylko swój zbór wychowałem i oddałem swojemu asystowi, ale był czas, że pomagałem tak praktycznie z 10 zborów zakładać. Ale przeżyłem tyle bólu, że muszę powiedzieć publicznie. Nie wiem, czy przez to wcześniej osiwiałem, czy przez to wcześniej wyłysiałem. Bo tyle bólu. To szczególnie jakby jest tak w wielu miejscach w Polsce trudne, żeby ta postawa ewangelicznych wierzących jest sami taka chora jest. Dopóki był katolikiem, to mu wciskali wszystko, on potulnie i będzie pochylony na wieki wieków, tak jest proszę księdza. A stał się protestantem, to od razu wszystko oprotestował. Ale nie da się wszystkiego oprotestować. Są pewne rzeczy normalne. Ja też ze wsi pochodzę i kury obserwowałem. I koguty widziałem. Żeby się koguty nie biły, dawało się każdemu kogutowi 15 kur. Ale wiadomo było, że kogut potrzebny jest dla kur. I to jest jakby w przyrodzie to jest. Jakby wszędzie jest ten przywódca stada. I tak samo Pan postanowił dla Kościoła. Że mamy tych usługujących. Których nie, że tam zaraz ubóstwiamy po rękach, bo też ktoś jeszcze pyta się, a ten pierścień do całowania? Ja mówię, nie, to ktoś mi dał, tak, bo tak sobie go noszę. Ale no biskup to ma pierścień, no to biskup, ale to nie do całowania pierścień. To nie o to chodzi. Dlatego rozumiemy te słowa apostoła Pawła. Nauczyliście się od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego. To jest jakby ten kolejny wymiar, który chcę tak krótko pokazać. Brakuje mi czasu i rozumiem nasze ograniczenia, dlatego myślę, że będziecie też rozumieli moje skróty myślowe, które ja tutaj sygnalizuję. Ale ten Epafras, on utożsamia rzesze takich, byśmy powiedzieli, bezimiennych herosów. Takich po prostu pastorów, którzy są gotowi w jakiejś tam po prostu białej Podlasce być, ażeby służyć siostrom i braciom. Służyć co niedzielę, służyć całymi dniami, być gotowy w czas i nie w czas, czy w pogodę, czy nie w pogodę, czy mu się chce, czy mu się nie chce, idzie. Dlatego bądźmy wdzięczni Bogu za nich i raczej wspierajmy ich w jakiś sposób, chociaż modlitwą, ale można by i o podwyżce pomyśleć. Bo Słowo Boże mówi, żeby też ta cześć była praktyczna. Bo kto nie ma starania od umowników wiary, gorszy od niewierzącego. Jakby to w Polsce też jest taki temat troszeczkę taki trudny, bo jak to się dotknie, to zaraz mdlejemy. Ale Słowo Boże o tym mówi. Słowo Boże mówi, żeby też w jakiś sposób mieć tą wdzięczność chociażby. Chociażby wdzięczność. A jeszcze by się przydało parę groszy. Bo to jest taka prosta sprawa. Pan napisał, że ten oracz orze w nadziei, że ten sługa młóci w nadziei, a ten wół nie miał być pyska zawiązanego. I mówi Paweł, nie o wołach tam pisze, o zakonie. I teraz jeszcze taka ostatnia myśl. Mówi tutaj apostoł Paweł do Kolosan. My nie przestajemy się za was modlić. Dlatego ja przyjechałem, aby powiedzieć, że będę chciał się o was modlić. Bo może później ktoś tam znowu, jakaś dziennikarka napisze do skrzynek pocztowych Białej Podlaskiej wkładany jest właśnie Nowy Testament. To wy zwalcie tego księdza. To ten ksiądz to wszystko zrobił. I wszystko będzie dobrze wtedy. Ja zrobię jakby czarną robotę. Ale potem, pastorze, uważaj, będą telefony. Ja powiem, tu człowiek gotowy do chrztu. Kiedy go będziesz gościł? A ty powiesz, niech tutaj przyjdzie, go przeszkolę. Bierz go i szkol go. Zrób z nim porządek. Naucz go. Naucz go ewangelicznej drogi. Naucz go tego. I to jest to również zadanie dla każdego z nas w tym miejscu. Ja wiem, że jest niedziela. Wiem, że jest wolny dzień. Ja wiem, że jesteśmy w szkole. Wiem, że nie mam teraz zajęć z seminarzystami. Ale my jako chrześcijanie nie mamy tej wymówki, że nic nie robimy. My się uczymy. A więc ja się nie przestaję modlić. Ja chcę się modlić. I również mam pewną taką skromną prośbę. Nie obiecujcie mi, ale mam prośbę. Czy możecie się chociaż raz pomodlić o świętego Ryszarda? Podkreślam, o świętego Ryszarda. Tu przed wami stoi. Prosi o wasze modlitwy. To jest ważne. Ważne dla mnie. Dlatego ja taki trochę jestem interesowny, patrzcie. Żebyście się pomodlili. I to jest też ten wymiar, do tego zmierzamy. Abyśmy, mówi apostoł Paweł, doszli do pełnego poznania woli Jego. O, to jest ta sprawa, której ja cały czas mówię, Boże, jaki Ty jesteś cierpliwy dla mnie. Jak ja Cię podziwiam, że Ty w ogóle jeszcze za mną nie skończyłeś. Ale Bóg mówi cały czas, ale po to Ci skórę łoję, żebyś się nauczył. Po to różne przychodzisz doświadczenia, żebyś po prostu się nauczył. Czasami po to Cię tak naciskam, żebyś po prostu posłuszny był. Bo wiecie, czasami tak jest z tymi dziesiątkowcami, że jak żaba, jak go tu nacisną, to on chyc na drugą łąkę. A tam go przyjmuje drugi pastor bez niczego i mówi, no, mam większą dziesięcinę. A ja mówię, uważaj, przyszedł buntownik. A z buntownikami to nigdy ci na dobre nie wyjdzie. Dlatego my nie możemy być buntownikami. My nie możemy być oskarżycielami braci. My musimy być w tym miejscu, w którym dochodzimy do pełnego poznania woli Jego. Znam swoje miejsce w szeregu. Wiem, że jestem w drużynie, a drużyna ma ten dramat, że najgorszy, najsłabszy ten członek drużyny mecz zawali. Dlatego jakby szatan szuka tego najsłabszego ogniwa. I to właśnie święty pamięci Józef Rubel miał takie swoje ilustracje. Chodzi diabeł po świecie i egzaminuje swoich demonów, a oni przychodzą do niego i raportują, co oni robią. I pewnego razu zrobił takie zasiadanie, taką naradę. No i demony mówią tak, no my chodzimy na nabożeństwo i przyczepiamy do nosów gumki i do klamki. Jak tylko klamka się przekręci, to wszystkie nosy w tył. I już uwaga rozproszona. No i diabeł mówi, no ciekawa metoda. Drugi mówi, chodzę na nabożeństwa i szpilki podkładam dzieciom, żeby się mocno wierciły, a jeszcze kiedyś na ławkach siedzieli takich drewnianych. W tych czasach, kiedy się to opowiadało, to gorzej to szeleściło. To również ławki były takie, że jak jeden się zdrzemnął, a drugi wstał, to ten co zdrzemnął się spadał z tej ławki. No i diabeł ciekawy, że oni chodzą nawet na nabożeństwa, te demony. Po co tam chodzą? A one widziały, te demony, że chodzą na nabożeństwa, żeby od wewnątrz rozbijać. Ale jakby diabeł jeszcze nie był tak bardzo zadowolony, a wreszcie przychodzi jeden stary demon i niesie taki klin. Jak ktoś w lesie kiedyś był, to widział kliny, jak ktoś drzewo jeszcze rąbie, to te wie, o czym mówię. Taki klin. I niesie ten klin i młotek i maszeruje na sam przód i się chwali, mówi. Mówi, ja nie chodzę na nabożeństwo, ja chodzę po domach. I co tam robisz? Ja tylko szukam, gdzie tam coś, jakaś mała szparka. Gdzie tam małe szemranie. Przestawiam klin, tylko puk, 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 rozdzielam, rozdzielam. Puk, puk, rozdzielam. A diabeł aż podskoczył, mówi, najlepszy mój demon. Największe wykonuje robotę. Dlatego my znamy jego zasadzki. My znamy jego zamysły. My znamy jego metody. I nie damy się byle diabłu w pole prowadzić. Pięknie śpiewaliście. Nie będę po śmietnikach świata grzebał. Nie jestem śmieciarzem. Jestem dzieckiem Bożym. Zostałem przez Jezusa namaszczony. Dlatego nazywam się chrześcijanin, to właśnie ja. Kiedyś śpiewaliśmy. Bo chrześcijanin, to właśnie ja. Więc żyjmy jak można najpiękniej. To już lata 60. mi się przypomniały. Bo ja już trochę wiekowy jestem. Więc żyjmy jak można najpiękniej. Bo chrześcijanin, to właśnie ja. Bo musimy dojść do pełnego poznania woli Jego. Dlatego często też musiałem mówić swoim braciom. Nie problem, chcesz, proszę, ale będziemy cię sprawdzać. Musisz udowodnić. Chcesz być biskupem? Pewne kryteria. Chcesz być diakonem? Pewne kryteria. I chrześcijanin, który się uczy w uległości, on nie ma tego problemu. Bo on rozumie, że w tym momencie jest jego rola taka, pomocnicza. Ja wiele lat miałem ten przywilej, że za starszymi braćmi teczkę nosiłem. A teraz patrzę, a za mną już noszą teczki. Bóg wynagradza. Bóg wynagradza. Ale ja najpierw musiałem za kimś teczkę nosić. Bo starszy brat szedł na misję, mówi, no to co, Rysieńku, pójdziesz ze mną, nikt nie chce iść, to ty chodź, dziecinko. Dobrze, wujku, pójdziemy. Ale jakby się od niego uczyłem. Pewne rzeczy, które po prostu potem naturalnie już wiem. Jakby podpatrywałem, uczyłem się. I dzisiaj nie mam problemu wkładać nowy cementu do skrzynek. Myślę, że to Unia Europejska idealnie dla mnie wymyśliła. Bo kiedyś musiałem latać góra-dół i nogi mnie strasznie bolały i plecy mnie bolały i miałem cienkie książeczki, a teraz są grube książki. To po prostu patrząc na mnie, bo już gruby się zrobiłem i stary, to bym padł na pierwszym bloku. A te skrzynki są tak idealne. Wchodzę, myk, myk, myk. Pyk, pyk. I potem wurczy z ambon jakaś sekta niebezpieczna. Ciekawe, czy czyni twardej. A wy powiecie, nie, to ten ksiądz z Świdnika. A ja mówię szczerze, ja się cieszę, że Słowo Boże trafia na Podlasie. Że Słowo Boże trafia do polskich rąk. Bo jakby jeszcze jest to, jak było w tej piosence, wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc. I mam jeszcze jedną taką prywatną intencję. W piątek mam być Ajszyszkesz. To jest taka mała mieścinka na Litwie, gdzie podobno mieszkają Polacy. Ale jak tam pojechałem do nich w sierpniu, to oni mnie skarżawszy, że szczopaniawszy, że to ja powiedziawszy. To ja już nie wiedziałem, czy to tak mówić, już ja jestem teraz gotowy. Potem już to ja znam atlicznie ruski język, to nie problemu. No chorosz, to ja nauczyłem się ruskiego języka. Także będę musiał ten swój rosyjski uruchomić, ale mówi się, że jadę do Polaków. I jak byłem właśnie w sierpniu, byłem w jednym miejscu, gdzie była taka chatka, taka klamka na taką zapadkę, którą dziadek mój miał w latach 60. Jeszcze póki tego domu nie rozebrał i nowy nie zbudował. A tam dalej takie chatki jeszcze widzę. W tej chatce było dużo dzieci. I jedna dziewczynka się pomodliła. Panie Boże, proszę Cię, żeby moja mamusia i mój tatuś wódki nie pili. Ja zostałem dotknięty tą modlitwą. Ja zostałem sprowokowany tą modlitwą. Ja sobie przypomniałem chłopca 13-letniego, który otrzymał Nowy Testament. Przyniosłem ten moment, kiedy szedłem przez Hrubieszów, a ludzie palcem pokazywali, pytali się, ile dolarów za niego dali. Ale ja sobie myślę, jeżeli to zadziała u mnie, niech to zadziała i tam. Dlatego też będę was prosił, nie tylko o Ryszarda się pomódźcie, ale jeszcze się o Litwę pomódźcie. I będę miał to już tą wdzięczność wobec was, żebyście się o to modlić. Bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ale mówiłem wcześniej, niech Duch Święty każdemu z nas objawi. Abyśmy wyraźnie usłyszeli, żeby nie było obawy, że ktoś nami manipuluje. Że tu przyjechał specjalnie, manipuluje, jak mówił apostoł Paweł, czy ja was, mówi, tam podszedłem, czy mu ja was coś tamtego? I to Paweł miał taki problem właśnie z tymi Koryntianami. Tu tak myśleli, a Paweł to taki był cwaniak, bo niby tak tego, ale wszystkie inne zbory łupi, to jeszcze nas będzie łupił. Nie o to chodzi. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. I chodzi o nasze serce. Serce czułe, serce wrażliwe. Ojcze, dziękuję Ci za to. Możemy się chwilkę pomodlić? Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty przeznaczyłeś ten zbór do wielkich celów swoich, Panie. Ja dziękuję Ci za ich usługujących. Jestem pod niezwykłym wrażeniem, ponieważ byłem na super nabożeństwie charyzmatycznym w Kościele Chrystusowym. Dziękuję Ci, Panie. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Ale też, Panie, w tej chwili modlimy się o Białą Podlaskę. W tej chwili modlimy się o te skrzynki pocztowe, które mamy zamiar jutro zacząć. A nie wiemy, kiedy będziemy mogli to kontynuować. Gdyż, Panie, modlę się o moje siostry, braci, aby oni też mogli zobaczyć tą cząstkę w Tobie i w tym wymiarze. I w każdym innym wymiarze, Panie, który Ty masz, dzisiaj śpiewaliśmy, wolność, uzdrowienie, pokój, błogosławieństwo. I też modlę się o ten zbór, abyś ich obficie błogosławił. Abyś, Panie, też wynagrodził ich łzy, wynagrodził ich lata ciężkiej pracy na tej trudnej glebie polskich serc. Aby, Panie, oni wreszcie oglądali żniwo, które modlimy się o to przebudzenie w Polsce, które jesteśmy już zmęczeni tą religią, zmęczeni tą nudą liturgiczną. Po prostu chcemy oglądać autentyzm. Dziękuję Ci, Panie, że oni są tego częścią, że mają to żywe chrześcijaństwo, biblijne chrześcijaństwo, a modlimy się naszych rodaków. Modlimy się tutaj na Podlasiu, ale modlimy się i na Litwie. Ale też, Panie, mówimy w tej chwili, oto jesteśmy, Panie. W tym miejscu, abyś też do każdego z nas mówił, abyśmy mogli usłyszeć, jakie jest moje miejsce w Kościele. Jaka jest moja rola w Kościele dzisiaj i do czego mam zmierzać jutro, abym biegu dokończył i wiarę zachował i nagrodę otrzymał. Błogosław moje siostry i braci. Amen.
Kochani, dzięki Panu naszemu i Bogu Wszechmogącemu posłyszeliśmy to, co Bóg chciał nam przekazać, jako że chciałbym, żebyście to dobrze wiedzieli, to Bóg posłał brata. To nie ja dzwoniłem do brata, nie ja zapraszałem brata. To Bóg, osobiście Bóg posłał brata, ażeby przyjechał i przekazał to, co słyszeliśmy. Dlatego jesteśmy Bogu wdzięczni, że Bóg ma dla nas coś do powiedzenia. Coś od siebie, coś, co jest bardzo ważne. Dlatego cieszymy się, bardzo się cieszymy i będziemy oczywiście o brata się modlić i o pracę, którą brat wykonuje. Będziemy się o to modlić w zborze i będziemy się po domach modlić, aby Pan obficie pobłogosławił, bo praca, którą brat wykonuje, jest pracą typowo ewangelizacyjną i to jest praca, która jest bardzo potrzebna Kościołowi Bożemu.